Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Proszę Państwa, staje się, że koniec historii. Kilka razy już obwoływano koniec historii, ale wydaje się, że teraz jest ten prawdziwy koniec historii. Świat się radykalnie zmienia, maski zostały zrzucone. Stajemy przed bardzo trudną sytuacją geopolityczną, ekonomiczną, także kulturową, religijną. Konflikt na Ukrainie to nie jest tylko konflikt między Rosją a Ukrainą. O tym będę rozmawiał z moimi Państwa gośćmi, a są nimi pani profesor Magdalena Musiał-Kark, politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Kłaniam się pani profesor, dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Pan profesor Krzysztof Brzechczyn z Instytutu Filozofii, historyk, filozof, kłaniam się pięknie.
Dobry wieczór państwu. Teraz to się nazywa Wydział Filozoficzny.
A, przyzwyczajony jestem do starej nomenklatury. I pan doktor Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Klubu Jagiellońskiego, także w Krakowie. Kłaniam się panu doktorowi.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, choć część międzynarodowa jest tą najważniejszą, zachowajmy jednak nasz klasyczny porządek. Pytanie otwierające naszą rozmowę. Jak sądzicie, w jaki sposób konflikt na Ukrainie wpłynie na Polskę, wpłynie na naszą politykę, wpłynie też na naszą pozycję na scenie europejskiej? Rozpocznę od pani profesor.
No, jeżeli chodzi o naszą pozycję w tej wojnie, bo to już nie jest konflikt, ale rzeczywiście wojna, to wydaje mi się, że my już zaczynamy odczuwać taki, powiedziałabym, społeczny wymiar tego zdarzenia. Bowiem, jak doskonale wiemy, już przez granicę do Polski dostają się właściwie cały czas kobiety z dziećmi z Ukrainy, które uciekają z terenu, gdzie jest zagrożone ich życie i będą, że tak powiem, szukały schronienia na naszym terytorium, do mężczyzn, którzy tutaj już przebywają od jakiegoś czasu, przebywają żony z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście, jeśli chodzi o taki pierwszy i taki społeczny wymiar tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, to bez wątpienia przyjęcie przez Polskę uchodźców z Ukrainy, którzy będą próbowali, już właściwie są na terytorium naszego kraju, będzie ich zapewne zdecydowanie więcej, będzie ich do naszego kraju przybywało.
I powiedzmy naszym słuchaczom, bo nasz program nagrywamy przed niedzielą, ale w piątek podaje się oficjalnie, że ponad 30 tysięcy, prawie 26, tak nawet do 30 tysięcy ludzi przekroczyło granicę ukraińsko-polską, czy przybyło do Polski.
Tak, i część oczywiście jakby jedzie w konkretne kierunki i przyjeżdżają po nie rodziny, natomiast część, że tak powiem, ucieka po prostu tam, gdzie będzie czuło się bezpieczniej. No i na pewno Polska musi zadać sobie pytanie, czy jesteśmy, że tak powiem, gotowi i co zrobimy, żeby te osoby przyjąć. I rzeczywiście myślę, że odczujemy to. Trudno mi powiedzieć, że tak powiem, czy w negatywnym, czy w pozytywnym skutku. Przede wszystkim wydaje się, że jest to nasz obowiązek jako kraju sąsiedniego, jako sojusznika i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno to odczujemy jako społeczeństwo. Ja już dzisiaj, przeglądając internet, widziałam, jak po pierwsze Polacy bardzo, bardzo prężnie niosą pomoc Ukraińcom i rzeczywiście są to zbiórki pieniędzy i różnego rodzaju przedmiotów, ubrań, środków opatrunkowych, medycznych i tak dalej, i tak dalej. No ale również też widzimy, jak coraz więcej różnego rodzaju ogłoszeń się pojawia, że przyjmę do pracy osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, tak? Więc no, wydaje się, że póki co ten egzamin pod kątem takim społecznym zdajemy. Natomiast z drugiej strony takiej geopolitycznej, no to oczywistym jest to, że Polska jest krajem sąsiadującym z krajem, w którym toczą się działania zbrojne i na pewno niesie to niebezpieczeństwo dla naszego kraju, bo jeżeli, że tak powiem, przyjrzymy się zapędom Putina, no to myślę, że one na Ukrainie się nie kończą. Myślę, że on rzeczywiście dąży do tego, aby odbudować tą wielką Rosję i w ten sposób zapisać się na kartach historii. No, myślę, że społeczność międzynarodowa ma nadzieję, że mu się to nie uda.
Dotyka pani profesor kwestię bezpieczeństwa. Chciałem zapytać profesora Krzysztofa Brzechczyna, gdyby Ukraina, co nie daj Boże, gdyby się stało, zostałaby podbita przez Rosję, to z perspektywy polskiej granica między Polską a tym nowym ZSRR, bo tak trzeba byłoby to nazwać, byłaby od Bałtyku z taką małą przerwą na ten przesmyk suwalski do krajów bałtyckich, aż po Bieszczady. No to zmienia radykalnie architekturę bezpieczeństwa. Czy zatem polityka bezpieczeństwa, polityka obronna, zmiana w tym przypadku, już niektórzy eksperci mówią, PKB na obronność, które siłą rzeczy osłabi inne dziedziny polityk publicznych. Czy w taki sposób możemy się spodziewać decyzji w takich kierunkach? Profesor Krzysztof Brzechczyn.
No na pewno w tym kierunku polska polityka obronna powinna iść, ale ja tutaj mówiąc o tej sytuacji geopolitycznej, tak, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taki wymiar geokulturowy, dlatego że moim zdaniem w Unii Europejskiej toczy się wojna kulturowa i dla brukselskich elit o takim nastawieniu liberalno-lewicowym ten obecny rząd polski jest ideowo obcy, no i jego przedstawiciele się z tym nie kryją, tak? Bo na przykład w 2019 roku wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley powiedziała, że chce, czy zapowiedziała finansowe zagłodzenie Polski. No to każdy, kto orientuje się no, w geopolityce, czy ma jakieś pojęcie ekonomiczne, no to wie, że w tym momencie to głodzenie Polski, no to się też odbija na Ukrainie i na tym, że Polska ma mniejsze możliwości pomocy, tak? Co więcej, gdy narastała presja Rosji na Ukrainę, to pod koniec stycznia niejaki pan Esteban González Pons w udzielonym wywiadzie powiedział, że przyjeżdża do Polski w jakim celu? Spróbujemy pomóc polskiemu społeczeństwu zmienić władze, które wydają się nie być dobre dla Polski. No, jak dotąd nikt nie kwestionował wyników wyborów w Polsce, które
panie profesorze, ale wróćmy ściśle do tej sytuacji skutków z Ukrainą. Myśli pan zatem, że czy zmierza pan do takiego wniosku, że ta sytuacja Polski w Unii Europejskiej może ulec w tym przypadku poprawie? Z innymi słowy, elitom brukselskim może opłacić się teraz zmienić stosunek wobec Polski? Chociażby z tych względów, które pan wymienił.
Problem jest, że wielu polityków europejskich zasiada w radach nadzorczych różnych spółek rosyjskich, tak? Czy to Gazprom, czy to w zarządach różnych banków. Tutaj mamy premierów Finlandii, kanclerza Niemiec, kanclerza Austrii, premiera Włoch, premiera Francji, ministrów rządu austriackiego, holenderskiego. I tu warto byłoby postawić takie pytanie, czy to nie jest przypadkiem taka agentura wpływu Putina, tak? I te ataki na Polskę, które miały miejsce od właściwie 2016 roku, czy to nie było takie przygotowywanie gruntu pod agresję na Ukrainę, bo zwróćmy uwagę na co? Na to, że właściwie ta agresja rosyjska jest ona finansowana przez dostawy surowców, tak, które Europa Zachodnia czy Unia Europejska kupuje od Rosji. Czyli te bomby są finansowane z kieszeni europejskich podatników, bo gdyby Rosja nie sprzedawała surowców, no to by nie miała takich źródeł finansowania. A z drugiej strony to uzależnienie Unii Europejskiej od dostaw gazu od Rosji sprawia, że ta reakcja jest taka, jaka jest, tak? Czyli jest bardzo wątła.
Ale myślę, że pan, wracam do pana pierwotnej konstatacji, czy ta zmiana kulturowa nastąpi. No, przeglądając prasę, chociażby prasę niemiecką, widać zmianę tonu. No, widać jednak mimo wszystko to, że wsparcie dla projektu Nord Stream 2 jest inne niż parę tygodni temu. Jak to się skończy, nie wiadomo. Jasne,
no nie wiadomo,
ale pewną różnicę gdzieś tam widać. Widać też jednak no, rozłam w zachodniej opinii publicznej. Już nie jest to taki putinolubizm, powiedziałbym, ale jednak też głosy opozycyjne wobec Władimira Władimirowicza Putina są bardziej słyszalne. Myśli pan zatem, że to pójdzie na lepsze, czy może na gorsze, jeśli chodzi o relacje?
Ja bym powiedział, że nie wiadomo, bo tutaj trudno być prorokiem, tak? Nikt się właściwie nie spodziewał, powiedzmy, wojny takiej otwartej, którą powiedzmy Putin wydał Ukrainie. Przecież prezydent Biden mówił o jakichś takich, no, pod koniec stycznia, tak, o możliwości akceptacji niewielkich nabytków terytorialnych, tak? I teraz, no, jeżeli nastąpi to otrzeźwienie, no to oczywiście wtedy należy zmienić w ogóle całą politykę energetyczną, tak? I tą politykę klimatyczną również, bo polskie kopalnie są zamykane, no ale Polska i inne kraje kupują węgiel z Rosji. I co, ten węgiel rosyjski, jak jest spalany w piecach, to on nie emituje CO2? CO2? Jest jakiś inny? Także tu musi...
Marcin Kędzierski, w tym samym pytaniu zwracam się do pana doktora. W jaki sposób właśnie cały czas się łapie konflikt? Dziękuję pani profesor, że przypomniała mi, że mówimy już o wojnie, a nie o konflikcie. To jest jednak trudno akceptowalne, trudno przyswajalne, ale faktycznie w jakiś sposób wojna ukraińsko-rosyjska wpłynie na polską politykę. Marcin Kędzierski.
Nie chciałbym wybiegać za daleko w przyszłość, jakie będą konsekwencje dla Polski, bo no, w zasadzie żyjemy w nowym świecie. Obudziliśmy się w czwartek rano w zupełnie nowym świecie i ten świat się będzie dopiero kształtował. Natomiast to, co będzie miało niewątpliwie wpływ na Polskę, to niezależnie od tego, jak ta wojna się skończy. No, niestety ta przewaga armii rosyjskiej nad armią ukraińską będzie z każdym kolejnym dniem narastać i zważywszy, że Ukraina nie może liczyć na pomoc militarną NATO, tutaj są jasne deklaracje NATO, że nie będzie pomocy militarnej, bardzo ciężko będzie utrzymać Ukraińcom tę pozycję, a to oznacza, że w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się nie kilkunastu, nie kilkudziesięciu, czy nawet nie kilkuset tysięcy uchodźców, ale do Polski mogą ruszyć miliony ludzi. I to jest ogromne wyzwanie dla naszego kraju na bardzo wielu różnych poziomach. I jeżeli mówimy dzisiaj o tym, co czeka Polskę, no to ja bym od tego zaczął. To znaczy, że my musimy się też zacząć mentalnie przygotowywać na taką ewentualność. To nie jest pewne, że tak się stanie i oby tak się nie stało. Wszyscy sobie powinniśmy życzyć, żeby tego nie stało w imieniu Ukraińców oczywiście, żeby mogli w swoim państwie pozostać i tam jakby cieszyć się wolnością, ale musimy być gotowi na przyjęcie naprawdę setek tysięcy, jeśli nawet nie milionów ludzi na polskiej ziemi. I to jest moim zdaniem dzisiaj najważniejsza kwestia.
A kwestie, o których wspomnieli przedmówcy, chociażby kwestia bezpieczeństwa, czy architektura polityki bezpieczeństwa Rzeczpospolitej radykalnie się zmieni?
No oczywiście się zmieni, dlatego że Polska stanie się państwem frontowym NATO. No już w zasadzie można mówić o integracji rosyjsko-białoruskiej. Przecież ta ofensywa, która Od czwartku niemalże dokonuje się na Kijów, dokonuje się ze strony Białorusi. Gdyby Białoruś nie udostępniła swojego terytorium, te postępy wojsk rosyjskich nie byłyby tak szybkie. To widzimy, co dzieje się na lewym brzegu Dniepru. Jednak te wojska tam przez długie godziny były związane ukraińskim ogniem. To nie było możliwe od strony białoruskiej po prawej stronie. Prawej stronie Dniepru. Więc mamy dzisiaj już granicę z obwodem kaliningradzkim, mamy de facto granicę z Rosją na granicy polsko-białoruskiej. To już doświadczyliśmy też jesienią w związku z kryzysem migracyjnym. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Ukrainy i czy nie okaże się, że za chwilkę będziemy mieli tam też stacjonujące wojska rosyjskie na granicy ukraińskiej, a to oznacza, że będziemy mieli w zasadzie całą wschodnią granicę bez tych 70 kilometrów granicy z Litwą w stanie zagrożenia. I to będzie oznaczało konieczność tak naprawdę zbrojenia NATO i pojawiają się już takie coraz poważniejsze głosy, że Polska musi być przez państwa NATO uzbrojona po zęby, bo będziemy po prostu państwem odgrywającym taką rolę jak RFN w czasie zimnej wojny, bo ja nie mam wątpliwości, że 24 lutego 2022 roku to jest cezura w historii Europy i że czeka nas nowa zimna wojna, że nie będzie powrotu do tego business as usual, czyli tego powrotu Putina na salony. To się już nie wydarzy.
Kiedy mówimy o zagrożeniach, ale także konsekwencjach politycznych, z nami jest dzisiaj pani profesor Magdalena Musiał-Kark, która zajmuje się zawodowo kwestiami cyfryzacyjnymi, digitalizacyjnymi w polityce. Czy ta sytuacja nie wymusi radykalnych zmian w politykach digitalnych, także w politykach informacyjnych? Mam tutaj na myśli no, jednak skuteczniejszą walkę z fake newsami, skuteczniejszą taką też samoobronę z fake newsami, bo wielu dziennikarzy zwraca na to uwagę, że jedna sprawa to publikatory, a druga sprawa to odbiorcy, którzy jeśli nie mają pewnych kompetencji, nawyków, umiejętności filtrowania informacji, to wcześniej czy później zostają skazani właśnie na te informacje fałszywe. Jak pani sądzi, czy to spowoduje jakieś przyspieszenie w zakresie tych polityk.
Ja tylko chciałam jakby dodać to, o czym też jakby doskonale wiemy i bardzo często mówi się w mediach, o tym, że ta cyberwojna, czyli ta wojna taka, można powiedzieć, hybrydowa przeciwko różnego rodzaju państwom, między innymi też przeciwko Polsce, ona toczy się już od dłuższego czasu i tak naprawdę w tej cyberwojnie w tym łamaniu bezpieczeństwa cybernetycznego przede wszystkim chodzi o wywoływanie chaosu, wprowadzanie w błąd, podburzanie opinii publicznej i doprowadzenie do tego, aby różnego rodzaju napięcia eskalowały i żeby wprowadzać różnego rodzaju podziały w społeczeństwie. I rzeczywiście sytuacja, o której my mówimy, ona dzisiaj ma miejsce i bez wątpienia państwa, w tym także Polska, powinny dokonać takiego, jakby to określić, tak już upraszczając, zmiany zabezpieczenia polityk cyfrowych po to, aby one były jak najmniej narażone na tego typu ataki. Natomiast bez wątpienia jest to niezwykle trudne. Nowe technologie dynamicznie się rozwijają.
Gdyby mogła Pani tylko nawet w takich równoważnikach powiedzieć, co musiałoby się zdarzyć, czy czego wymaga tego typu zmiana?
No przede wszystkim zatrudniania tych, którzy zajmują się łamaniem tego typu systemów i to jest praktyka stosowana przez wiele państw, które rozwijają się internetowo bardzo dobrze, czy które rozwijały się, czy rozwinięte są bardzo dobrze pod względem digitalnym i rzeczywiście praktyka była taka, że zatrudniały hakerów, wszystkich tym, którzy łamali systemy, którzy karmili społeczeństwo fake newsami po to, aby zabezpieczać systemy. I to jest, no niestety tak się dzieje, że zatrudniamy w zacieśnianiu, w zabezpieczaniu różnego rodzaju systemów, zatrudniamy tych, którzy na tym się znają. I, no i tak, ta wojna, ona będzie się toczyła i pewnie i toczy się już i będzie się toczyła, bo ona, ta cyberprzestrzeń, ta wirtualna przestrzeń, ona jest bardzo trudna do zabezpieczenia. I jak się pyta premierów, polityków o to, jak zapobiec dezinformacji, no to rzeczywiście mówi się o tym, że no, trzeba zabezpieczać ten system, ale żeby ten system zabezpieczać, to rzeczywiście trzeba zatrudniać tych i tych, którzy, że tak powiem, te systemy łamią i którzy znają się na tych strukturach informatycznych, bo ta cyberwojna jest wojną trochę taką bez amunicji. Ona tak mocno dzieli społeczeństwo, tak mocno wprowadza w błąd społeczeństwo, że mamy do czynienia z sytuacjami takimi, jakie obserwujemy od wczoraj, dzisiaj na stacjach benzynowych, przy bankomatach. No
sytuacja paniki, że nagle ludzie lękliwie myślą, że skończą się zasoby paliw, pieniędzy, tak? Wykupują, prawda?
Tak. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj rozmawiałam ze znajomą, która mieszka w małej miejscowości i dopiero przy 9 bankomacie zdołała wyciągnąć jakąś niewielką kwotę pieniędzy, ponieważ wszędzie nie było gotówki. I to już świadczy o tym, że to nasze społeczeństwo rzeczywiście no, troszkę nie potrafi.
I dodajmy, nie było nie dlatego, że nie było, tylko nie było dlatego, że ludzie w panice wybrali więcej niż standardowo.
Wybrali pieniądze, oczywiście.
Wybiera, prawda?
Oczywiście, że tak. I niestety.
Proszę Państwa, to jest jedno z tych wyzwań. Musimy kończyć już tą część programu. W drugiej części i przechodzimy już bezpośrednio do omówienia kwestii wojny na terenie Ukrainy. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, a są nimi dzisiaj Marcin Kędzierski, Magdalena Musiał-Kark i Krzysztof Brzechczyn. W drugiej międzynarodowej części, tak jak zapowiedziałem, chcę zapytać moich rozmówców o stan gry w wojnie na Ukrainie. Przy tych bardzo przytłaczających informacjach są takie momenty podnoszące na duchu. Myślę tutaj jednak o sile ducha ukraińskiego społeczeństwa, o tej woli walki, o tym też, że ten blitzkrieg wcale nie jest blitzkriegiem, że jednak Ukraińcom udało się pokonać kilka tysięcy, mówi się o liczbie około 3, nawet ponad 3 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Nie jest to zatem tak, że jest to marsz, który nie zostaje zatrzymany. Muszę powiedzieć, że kiedy rozmawiam chociażby z moimi ukraińskimi studentami, którzy przebywają na Ukrainie, to też bardzo to jest takie wzruszające, ale pocieszające, że oni chcą tam być, chcą zostać, chcą bronić swojej ojczyzny. No właśnie, czy taką mężną postawą jednak Ukraina nie zwiększa swoich szans na zwiększenie dostarczenia pomocy i na zbudowanie nacisku na Zachód, by ten innymi niż militarne środkami doprowadził do odpuszczenia? To się wydaje, byłoby możliwe. Mówiąc wprost, pytam o to ekonomistę Marcina Kędzierskiego, czy faktyczna blokada SWIFT-u, przypomnijmy naszym słuchaczom, chodzi o blokadę możliwości przepływów bankowych, finansowych na poziomie międzynarodowym, czy blokada SWIFT-u mogłaby skutecznie spowodować odwrót Putina z Ukrainy? Marcin Kędzierski.
Nie można zapominać, że sankcje to jest narzędzie, które może mieć wpływ w długim okresie i naprawdę nie należy się spodziewać, że te sankcje wpłyną jakkolwiek na decyzję Władimira Putina co do tego, jakie decyzje będzie podejmował w sprawie ofensywy na Ukrainie. Tutaj tylko kwestie militarne i te kwestie oporu ze strony ukraińskiej armii, ukraińskiej ludności cywilnej będą miały wpływ na decyzje podejmowane przez prezydenta Rosji w tym wymiarze militarnym. Oczywiście jest tak, że wykluczenie państwa z systemu SWIFT może mieć bardzo poważne konsekwencje. To widzieliśmy w przypadku Iranu w roku 2015. Natomiast ono musi być powiązane z zablokowaniem czy zamrożeniem aktywów i możliwości transferów rosyjskich banków. I to już widzimy. Takie sankcje zostały nałożone przez Amerykanów, przez Brytyjczyków i przez w czwartek z Unią Europejską w piątek. Więc dołożenie do tego blokady SWIFT tak naprawdę paraliżuje możliwość prowadzenia działalności międzynarodowej. Wystarczy powiedzieć, że nawet Chiny wstrzymują transakcje z Rosją, ponieważ nie chcą się narazić Amerykanom, ponieważ decyzja amerykańska o zablokowaniu dwóch najważniejszych banków, czyli VTB i Sberbanku, tak naprawdę sprawia, że Rosja nie ma możliwości dzisiaj obrotu w dolarze. Rosja na to była przygotowana, to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Rosja była na tego rodzaju sankcje przygotowana i jest w stanie sobie kilka miesięcy z tym poradzić. Natomiast no to długofalowo będzie miało takie i gospodarcze, i psychologiczne skutki dla Federacji Rosyjskiej. No i już widać, takie informacje pojawiły się w piątek ze strony kręgów gospodarczych rosyjskich, które jednak zachęcają Putina do tego, żeby wstrzymał się, żeby nie powodował całkowitej izolacji Rosji na arenie międzynarodowej i to nie na kilka dni, tylko na długie, długie lata.
Mm-hmm. Krzysztof, wróćmy do kwestii czysto militarnej. Wydaje się, że operacja wojskowa nie zakończy się, gdyby się zakończyła takim zdobyciem wielkich miast, nie zakończy się sensu stricte. Widać wyraźnie, że Ukraińcy będą walczyć też taką metodą partyzancką. Tak naprawdę Rosjanie nie będą mogli czuć się na Ukrainie bezpiecznie. Jak powiedział Napoleon, można zdobyć terytorium, ale ciężko się siedzi na bagnetach. Wydaje się, że chyba Putin tej lekcji z Napoleona nie odrobił. Krzysztof Brzechczyn.
No, zobaczymy. To znaczy na pewno im dłużej będzie trwał opór Ukraińców, bo trzeba też dodać i tutaj jest pewien podziwu dla tych osób, które są w Polsce, tak, dla młodych mężczyzn i oni wracają do swojego kraju, aby walczyć, tak, aby bronić swojej ojczyzny. Tak więc ta postawa jest na pewno godna pochwały i naśladowania i teraz im dłużej będzie trwał ten opór, no to tutaj powiedzmy ta obojętność świata, różnych instytucji, no będzie powoli się kruszyć, tak? Bo też no, w przypadku Unii Europejskiej to nie jest tak, najpierw była taka postawa obojętności, no ale tutaj jednak te sankcje i te środki są wprowadzane coraz bardziej, powiedzmy, takie no, dotkliwe. Tutaj widzimy też, można zaobserwować trochę zmianę polityki Chin.
Ale panie profesorze, to chyba na to właśnie gra Władimir Putin, to znaczy on zdaje sobie sprawę, że im szybciej spacyfikuje Ukrainę, tym powiedzmy jest większa szansa właśnie na wyciszenie jakiejś reakcji, to znaczy im dłużej ta wojna trwa, tym powiedzmy gorzej. Ona staje się tym gorzej dla niego, bo ona staje się jednak takim cały czas no, impulsem do nacisku, prawda? Można to tak
interpretować. Mówimy, ta rozmowa jest nagrywana w piątek, tak? A tutaj już były pewne ostrzejsze, bardziej zdecydowane reakcje Turcji i Erdogana, który powiedział, że powiedzmy ta reakcja Unii Europejskiej i NATO jest zbyt słaba. No, on sam nic nie zaproponował, nie wiadomo co miał na myśli. Potem też się do tego konfliktu włączyły Indie. Też tam była jakaś wypowiedź dyplomatyczna. No tak więc im dłużej będzie...
No właśnie, trzeba też wspomnieć, że Izrael, który się wahał, po której stronie stanąć. Chodzi tutaj oczywiście o to, że Rosja jest bardzo aktywna w Syrii, ale jednak można by powiedzieć, że Izrael wybrał swojego stałego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. W pewnym sensie perspektywa poszerzonej Rosji poszerzonej Ukrainy stała się też, tak jak pan profesor wskazał, nie do zaakceptowania przez Turcję. Prezydent Erdogan już bezpośrednio wspiera Ukrainę, nie chcąc mieć w pobliżu tak silnej Rosji. Rosji, która jest też właśnie poprzez zaangażowanie również we wspomnianej Syrii silna z drugiej strony. Widać wyraźnie, że ten animusz do poparcia Rosji chyba międzynarodowo mocno słabnie, prawda? Pani profesor, jak pani widzi tą kwestię?
No rzeczywiście to, co jest takie zauważalne, to w opinii wielu ekspertów zbyt mała reakcja Unii Europejskiej. To rzeczywiście ta sytuacja początkowa z zablokowaniem tego systemu SWIFT, no teraz, że tak powiem, Niemcy deklarują, że przemyślą te kwestie, analizując, jakie to będzie miało konsekwencje dla jej gospodarki. Natomiast proszę zobaczyć, że rzeczywiście wielu ekspertów, wielu obserwatorów mówi o tym, że rzeczywiście trzeba te sankcje zaostrzyć po to, aby Rosja odczuła o wiele bardziej sprzeciw wobec tego, co robi. I to, co też powiedział pan doktor Kędzierski, jeżeli nawet nałożymy te sankcje ekonomiczne i choćby nawet zablokujemy ten system SWIFT dla Rosji, no to rzeczywiście te sankcje, one będą odczuwalne w długim okresie czasu. To nie jest tak, że Rosja to odczuje w krótkim okresie czasu. To są transakcje bankowe, to są zobowiązania, przepływy finansowe, które no w dużej mierze będą odczuwalne dopiero za jakiś czas.
No, pani jeszcze profesor, a czy politycznie opłaci się Władimirowi Putinowi, bo chciałbym wrócić jednak do tej kwestii czysto wojennej, trochę militarnej, czy na razie ta wojna idzie w takim kierunku, że Putin stara się nie atakować celów cywilnych. Oczywiście mamy różne raporty, zdjęcia, filmy, że tak się nie dzieje, że cele cywilne są atakowane, między innymi chociażby atak na szpital onkologiczny, ale powiedzmy co do zasady, Putin nie chce zastosować jednak otwarty sposób takiej strategii. W którym momencie zastosowanie tej strategii mogłoby się dla niego okazać politycznie skuteczne?
No niezwykle trudne pytanie. Wydaje mi się, że to, co już też media donoszą, tak, że dzisiaj Te ataki na Ukrainę, one nie idą do końca po myśli Rosji i stąd różne nerwowe też wypowiedzi Władimira Putina w mediach. Wydaje mi się, że im dłużej ta sytuacja będzie się toczyła, im dłużej będzie brak takiej bardzo jasnej reakcji no choćby nawet Unii Europejskiej, tak, do czego nawołują też politycy różnych państw. No dzisiaj Donald Tusk też gdzieś tam na Twitterze napisał o tym, że te sankcje, które nałożone zostały na Rosję, one są zbyt lekkie. No to wydaje mi się, że im dłużej ta sytuacja będzie trwała, im dłużej te ataki będą prowadzone, tym ta sytuacja będzie bardziej korzystna dla Rosji, dla Władimira Putina. I będzie on rzeczywiście przeciągał tę sytuację. No chociaż tak jak powiedziałam, wydawało się Putinowi z tego, co donoszą media, że ta wojna, ten atak będzie krótki, efektowny i efektywny, tak? Natomiast jak się okazało, no nie do końca tak jest, bo to, co też zostało powiedziane, Ukraińcy są bardzo mocno zmobilizowani. Tysiące ochotników, rezerwistów zgłasza się do obrony kraju. Bardzo wielu młodych Ukraińców, którzy dzisiaj przebywają na terytorium Polski, wraca do swojego kraju, żeby go bronić. No i rzeczywiście...
No i też w rankingach europejskich armia ukraińska przed wojną oczywiście była dość wysoko notowana. Tutaj widzę ad vocem profesor Brzeszczyn coś chciał powiedzieć. Tak?
Znaczy nie ad vocem, tylko jakby chciałem uzupełnić tu wypowiedzi moich przedmówców. Po pierwsze też Rosja powiedzmy zgłasza pewne pretensje do innych krajów, nie tylko do Polski, ale i do Finlandii, Szwecji, Danii bodajże. Tak więc tu wydaje się, że następstwem tej wojny no to będzie taka wyraźne wzmocnienie wschodniej flanki NATO. A no i tutaj no, to się zgadzam z tym, że im dłużej ta wojna będzie trwać, bo tutaj dowodem tego, że coś jednak tam im nie wychodzi, to jest ten apel Putina do ukraińskich wojskowych, tak, aby obalili rząd wybranych, wolnych i demokratycznych wyborach. Mhm.
Co się wydaje, jest no, chyba jakimś politycznym, kompletnym odrealnieniem, prawda? Putin
no
chyba
tak.
nie do końca myśli racjonalnie, licząc na jakąkolwiek skuteczność tego apelu, bo on raczej w takich kategoriach komicznych, czy takiego no, ale, kabaretu politycznego.
No nie, no ten apel coś znaczy, tak? Że jednak ta wojna błyskawiczna nie jest taka błyskawiczna, tak? Że tutaj musi on apelować o niesubordynację.
Mhm. Tak, ale ta niesubordynacja no, jest bardzo chyba niska, prawdopodobieństwo, by tego typu, do tego typu apelu ktokolwiek z ukraińskich żołnierzy takowego posłuchał. Marcin Kędzierski, jak pan patrzy na tą kwestię już bezpośrednich walk Ukraińców z Rosjanami?
Wydaje mi się, że mamy nad tym mgła wojny, mamy niewielkie, znaczy mam, tych informacji jest wciąż niewiele, te informacje też są sprzeczne, więc musimy bazować tylko na tym, co gdzieś się pojawia w przestrzeni głównie wirtualnej, bo tutaj takim dla mnie osobiście najważniejszym źródłem informacji jest jedno z mediów społecznościowych, już tutaj bez wymiany nazwy, i korespondencje ludzi, którzy są tam na miejscu. No i faktycznie jest tak, że rosyjskie wojska no, miały plan, żeby przeprowadzić bardzo szybką inwazję, taki blitzkrieg wręcz poprzez desant na północno-zachodnim, w sensie północno-zachodniej części Kijowa, lotnisku w Hostomelu. To się nie udało, ten desant został przez ukraińskie siły zniszczony i to sprawiło, że ta wizja blitzkriegu się oddaliła. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, to znaczy no, Kijów leży bardzo blisko białoruskiej granicy. I te siły, które nacierają na Ukrainę, to w tych pierwszej fazie, w ciągu pierwszych dwóch dni to było 35%, tak szacują eksperci, z tych 200 tysięcy zgromadzonych w ogóle naokoło Ukrainy. I teraz po tych dwóch, trzech dniach następuje rotacja tych sił, natomiast Ukraińcy takiej możliwości nie mają i to oczywiście będzie skutkowało stopniowym wyczerpywaniem się i sił, i zapasów, i amunicji i to prędzej czy później będzie musiało doprowadzić do no, coraz większych strat po stronie ukraińskiej, chociaż tutaj trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że ukraińska armia sobie świetnie radzi, bardzo dobrze taktycznie ten konflikt rozgrywa. Wciąga rosyjskie siły, nie wchodzi w starcie, w otwartym polu, ponieważ nie ma wtedy na to szans zwycięstwa. Wciąga Rosjanów w zasadzkę, pozwala im czasem przejechać, uderza na ich tyły. Sporo rosyjskiego sprzętu zostało zniszczonego. Jak na taki blitzkrieg, no to mamy ogromne rosyjskie straty, bo to po pierwszych kilkudziesięciu godzinach to już były setki zabitych, to są dziesiątki czołgów, setki pojazdów opancerzonych. To są naprawdę bardzo duże straty rosyjskie i to też znowu, im większe te straty rosyjskie będą, tym większy będzie problem dla Putina, nie tylko na arenie zewnętrznej, no bo dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości, że to, czy mamy do czynienia, to są zbrodnie wojenne, ale to także będzie miało wpływ na sytuację wewnętrzną w Rosji. Ja przypominam, że w czasie wojny w Afganistanie w latach 80. zginęło 12 tysięcy rosyjskich żołnierzy i to jest uznawane za jedno, czy nie najważniejszą, ale jedną z przyczyn upadku systemu komunistycznego w Związku Sowieckim. No i jeżeli teraz mówimy już o co najmniej kilkuset, nie kilku tysiącach zabitych, rannych, zaginionych rosyjskich, czy pojmanych do niewoli rosyjskich żołnierzy.
W ciągu kilku dni, w ciągu zaledwie kilku dni.
Tak, no to będzie miało wpływ na postrzeganie. No, mamy informację z piątku, że Rosjanie w trybie pilnym wzywają lekarzy z całej Rosji do tego, żeby udawali się na granicę ukraińsko-rosyjską, co znaczy, że te straty są o wiele wyższe niż sami Rosjanie przewidywali i ta operacja nie idzie zgodnie z ich myślą. Natomiast to wciąż musimy pamiętać, że to Polska jest
ogromna. Uruchomienie armii z Czeczenii, tam trwa nabór i Czeczeńcy mają być właśnie wysłani na front ukraiński. Byłoby też takim ruchem, w którym Putin chciałby właśnie uniknąć tych strat wizerunkowych, wysyłając na front no Rosjan, czy też obywateli Czeczenów, obywateli Federacji Rosyjskiej z innej strony. Jeszcze z takim pytaniem...
Ja się tylko bardzo obawiam, że ci Czeczeni to będzie troszkę taka ekipa Diedlewangera, to znaczy, że to będą czyściciele Kijowa. Znaczy, to jest moja największa obawa, że to są jednak osoby bardzo bezwzględne, często nie mające jakby specjalnych perspektyw, więc gotowe do też takich zbrodni wojennych. I sytuacji, w której Ukraińcy dzisiaj chcą bronić Kijowa, tak naprawdę mówimy nie tylko o wojsku, nawet nie tylko o siłach obrony terytorialnej, ale także o zwykłych Kijowianach, którzy po prostu zgłosili się po broń, no to przybycie takich sił niemilitarnych, tak, tylko tak naprawdę takich sił paramilitarnych, sił mafijnych, no wręcz po prostu gromady przestępców, to może skończyć naprawdę rzeźnią. To jest przerażająca wizja.
I ostatnie pytanie do profesora Brzechczyna w tej części programu. Jest pan historykiem, historia trochę zatacza koło, trochę więcej niż 100 lat temu. Ukraina podbita przez Czerwoną Rewolucję. Czy można w takich kategoriach właśnie historycznych, symbolicznych patrzeć, że po 100 latach, w międzyczasie oczywiście dramatyczny przebieg historii, bombardowanie Kijowa przez hitlerowców, potem okupacja sowiecka, potem bardzo trudne początki niepodległości samej Ukrainy, kilka Majdanów. No, mimo wszystko jednak to, co się dzieje teraz, to jest coś absolutnie innego. To jest, tak jak zapowiedziałem na początku naszego programu, przypieczętowanie faktyczne jakiejś między epoki Zwischenzeiten, które się właśnie kończy. Można taką symbolikę się doszukać, zdanie pana profesora?
No tak, ja nawet mogę wskazać osobę, która to przewidziała. To był Leon Wasilewski, współpracownik Józefa Piłsudskiego, który w 1918 roku pisał, że po upadku Imperium Rosyjskiego wcześniej czy później nastąpi próba restytucji tegoż imperium. I w tej polityce restytucji, to jeżeli Ukraina odzyska niepodległość, tak, no to ona będzie takim głównym, powiedzmy, celem agresji rosyjskiej. W 18 roku sytuacja była płynna, powiedzmy, Ukraina nie była państwem niepodległym, nie stała się, tak, ale ta sytuacja geopolityczna, ona się niejako powtórzyła po upadku Imperium Sowieckiego i właściwie po tych 20 latach następuje próba odbudowy dawnego Imperium Sowieckiego i sfery wpływów. Tak więc tu Ukraina ma takie centralne znaczenie w tym planie odbudowy, bo jak Rosjanie podporządkują sobie Ukrainę, to przyjdzie kolejne państwa, tak, na Mołdawię, kraje bałtyckie.
Co zapowiadał także świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, tak, 14 i jego diagnoza z Tbilisi z 2008 roku. Wpierw Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem być może i mój kraj. Ta diagnoza, która była tak często wyśmiewana, okazuje się niestety spełniać. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a z Państwem i ze mną profesor Krzysztof Brzechczyn, dr Marcin Kędzierski i profesor Magdalena Musiał-Kark, a w trzeciej części chciałbym, żebyśmy komentowali wątek globalny. On się gdzieś już w naszej rozmowie pojawił. Czy mamy nowy podział świata? Czy ten podział Rosja i Chiny to jest ta oś niezachodnia i druga nowa, czy na nowo zespolona oś zachodnia, która będzie z tą wschodnią osią Pekin-Moskwa rywalizować, a być może nawet i walczyć? Czy też ten podział globalny jest cały czas in statu nascendi? Pani profesor, jak pani na to patrzy?
No ja myślę, że rzeczywiście ten nowy ład, on się tworzy. Ja pamiętam kilka lat temu, 2 lata temu, a w trakcie pandemii czytałam kiedyś wywiad z profesorem, chyba Góralczykiem, który mówił o tym, że jesteśmy w procesie tworzenia się nowego ładu i w tym nowym ładzie Polska, i to było bardzo ciekawe, Polska mogłaby odgrywać dosyć istotną rolę, ponieważ byłaby tak dosyć centralnie położona między Rosją a Niemcami. I rzeczywiście mogłaby z punktu widzenia Chin być bardzo dobrym geopolitycznie miejscem, no właśnie pod względem gospodarczym. Natomiast rzeczywiście ostatnie miesiące, szczególnie to, co się wydarzyło wczoraj, dzisiaj, co się dzieje, pokazały, że no ten podział świata, on rzeczywiście zaczyna, może już ma inną oś, podziału. Ta oś, w moim przekonaniu, Rosja-Chiny, on jest dosyć mocno widoczny i rzeczywiście ta jednocząca się część zachodnia globu, ona myślę, że też będzie takim przeciwnym aktorem względem tego drugiego bieguna. Natomiast rzeczywiście ten nowy ład, on bez wątpienia nadciąga. Myślę, że w tym nowym ładzie też niezwykle, niezwykle ważną rolę mogą odegrać Niemcy. Myślę, że one będą też tu w kontekście Europy Zachodniej, świata zachodniego też ważnym graczem.
Jeden z głównych graczy, Marcin Kędzierski. Nadchodzi nowy ład, nadchodzi taki czytelny nowy podział, który pozwoli nam znów świat podzielić na nowe strefy wpływów, czy też dawne strefy wpływów o nowych, może jakichś niewielkich korektach konstelacyjnych.
Czy te główne podziały zostaną zachowane? To znaczy ta wojna między Rosją i Ukrainą to jest jednak taka trochę proxy war, taka wojna zastępcza. Ta kluczowa rozgrywka o dominację światową się będzie rozgrywała między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, to jest jeden z takich konfliktów regionalnych. Oczywiście z naszej perspektywy najważniejszy, natomiast z perspektywy amerykańskiej na pewno nie jest to dzisiaj główny teatr takich no, geostrategiczny, jeżeli można użyć takiego pojęcia. Ale niewątpliwie no, też Amerykanów on zajmuje dzisiaj to, że mamy dzisiaj na polskiej ziemi no, 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. To jednak pokazuje, jakie jest znaczenie tego kierunku. I oczywiście ja wiem, że są, czy były w ostatnich latach różne prognozy, też wieszczone przez polskich geopolityków, że Polska ma szansę być jakimś takim pomostem między Chinami i Europą. Wydaje mi się, że to się wszystko, że rzeczywistość się bardzo mocno upraszcza, to znaczy, że będziemy po prostu mieli do czynienia z silnym blokiem zachodnim i będziemy mieli do czynienia z takimi państwami jak Chiny i Rosja i będzie następowała konsolidacja. I trzeba sobie to jasno powiedzieć, że no wiele różnych projektów, które mieliśmy, trzeba odłożyć na dalszy plan, bo po prostu egzystencjalne bezpieczeństwo także Polski będzie
myśli
po prostu
pan,
zagrożone.
Myśli pan na przykład o programie Trójmorza?
Nie, wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o program Trójmorza, no, w tym sensie, że to Amerykanie i w ogóle państwa natowskie chyba wydaje mi się, że po tym, co dzieje się na Ukrainie, no to jest, wciąż jest bardzo ciężka sytuacja, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest cezura, to znaczy, że już nie ma powrotu do tego, co było wcześniej, że jakby już nie ma powrotu do business as usual z Rosją. Ta wyobraźnia strategiczna się w Niemczech powoli, tak, no bo to pewnie nie będzie w ciągu 12 godzin, ale jednak bardzo wyraźnie zmienia. To także zmieni w ogóle sytuację Polski, więc w takim sensie militarny, więc jakby ciężko mi jest powiedzieć, jak dokładnie to będzie wyglądać, natomiast no, wydaje się, że w obliczu takiego prostego zagrożenia, a ono będzie nam towarzyszyło jeszcze przez kilka lat, a dlaczego to za chwilkę jeszcze powiem, no to będziemy mówili o kwestiach esencjalnych, ale nie zapominajmy, że Władimir Putin ma 70 lat, że on nie będzie rządził wiecznie i zawsze po tak bardzo silnych przywódcach w państwach autorytarnych, w państwach totalitarnych następuje okres smuty, następuje okres jednak no, ciężkich walk o schedę po przywódcy, a to oznacza, że jeżeli Władimir Putin odda władzę, to, no, to Rosja nie będzie już w stanie być aż tak agresywna, też z wielu innych różnych powodów, demograficznych, ekonomicznych i tak dalej, więc to są, nie mówię, że to są ostatnie tchnienia Federacji Rosyjskiej i rosyjskiego imperializmu, bo na pewno nie, natomiast no, nie możemy też o tym zapominać, że to nie jest państwo demokratyczne, które no, stabilnie będzie nam zagrażać.
Krzysztof Brzachczyn, jak pan patrzy na nowe kształtowanie się nowego ładu globalnego?
No, sytuacja może się kształtować różnie, bo żyjemy w takim przełomowym momencie historii. Na pewno Niemcy powinny przeorientować swoją politykę, tak? Ale czy przeorientują, to też nie ma gwarancji, bo przecież w XIX wieku polityka Bismarcka, no ona się opierała na sojuszu z Rosją i właściwie cały ład europejski, no był podtrzymywany przez tą oś Rosja, Niemcy, no jeszcze mamy tam jakieś te Austro-Węgry, tak? Sojusz trzech cesarzy. I powiedzmy, no w tej chwili, no to i Niemcy, i Unia Europejska jest uzależniona od surowców płynących z Rosji. I żeby zmienić politykę zagraniczną, no to trzeba zmienić politykę gospodarczą, no i przede wszystkim dokonać korekty tegoż pakietu klimatycznego, który właściwie wpycha nie dość, że to zażyna gospodarkę krajów europejskich, podnosi koszty produkcji, no ale to też wpycha, powiedzmy, kraje europejskie w zależność ekonomiczną, surowcową od Rosji. A jeżeli się tego nie zerwie, no to trudno mówić też o jakiejś emancypacji politycznej. Czyli tu można mówić o trzech takich państwach, tak? Czyli Rosja i Europa Zachodnia, czy Unia Europejska jako taka przybudówka, Stany Zjednoczone i Chiny. No i tu jest jakby kwestia, jaką drogę wybierze, czy Unia Europejska jako całość, czy już poszczególne państwa, tak? Bo też nie ma.
Kończąc już, chciałbym jeszcze oddać głos Marcinowi Kędzierskiemu. Pan chciał coś jeszcze dopowiedzieć do tego tematu?
Nie, no wydaje mi się, że to, co miało być powiedziane, zostało już powiedziane i tak naprawdę to no, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że też musimy czekać, bo też nie wiemy, jak się ten konflikt rozwinie. To znaczy, że nie możemy zakładać, że ta sytuacja się nie rozleje poza Ukrainę, więc dzisiaj posądzanie
Myślałem, że chciał pan coś dopowiedzieć a propos tego przewidywanego upadku Federacji Rosyjskiej jeszcze. Coś jeszcze tutaj do objaśnić naszym słuchaczom, bo to no, w tej całej sytuacji chyba nawet tak optymistycznie by wybrzmiało.
No nie, to ja tylko dodam, że to, na co chyba Zachód liczy, to jest to, żeby wprowadzić tak silne sankcje, które dotkną najbliższych współpracowników Władimira Putina, którzy mogą uznać, że nie opłaca im się dalej wspierać swojego mafijnego przywódcy, ponieważ to ponoszą zbyt wysokie koszty. I to chyba tylko Zachód liczy na to, że nastąpi zmiana władzy, ale nie oddolnie, tylko poprzez rozgrywki na Kremlu.
Proszę Państwa, kończymy nasz program. Nie może zabraknąć kanonicznego pytania o polecenia książkowe albo może i filmowe ze strony naszych gości. Pani profesor, co pani poleca?
Ja polecam książkę, którą właśnie skończyłam 2 dni temu. Biografia, autobiografia Kamali Harris. Książka pod tytułem Prawda, która nas niesie, amerykańska podróż. Bardzo ciekawa, inspirująca, fajnie się czytająca. Książka o pani wiceprezydent, tak, która no, tak naprawdę na tej scenie amerykańskiej, tak, jest bardzo mocno podziwiana. Amerykańska polityczka, chyba pierwsza w historii czarnoskóra kobieta, która zasiada właśnie w fotelu jednej z najważniejszych głów państw,
Jest wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych.
więc bardzo inspirująca autobiografia, pokazująca jak właśnie, pokazująca zmagania z różnymi niesprawiedliwościami społecznymi, można by było powiedzieć. Ciekawa, inspirująca.
Krzysztof Brzeszczyn.
No, ja polecam książkę Wojciecha Roszkowskiego Komunizm światowy od teorii do zbrodni. Jest to historia właśnie systemu komunistycznego i inspiracji ideologicznych, czy inspiracji ideologicznej, która obiecywała emancypację, a przyniosła zniewolenie. No i z tym zniewoleniem się zmagamy właściwie
I
to
Marcin Kędzierski, bo musimy już zmierzać do końca. Pańskie polecenie, proszę bardzo.
W tych czasach ciemności coś pozytywnego. Ja zacząłem oglądać wreszcie serial The Chosen, amerykański serial o Jezusie, taki dość oryginalny, ale może w tym czasie, w którym tyle zła na świecie, zobaczyć sobie trochę opowieści, przesłania dobrej nowiny o dobru, które zwycięża nad złem.
Bardzo dobry, bardzo dobry.
Tak,
Potwierdzam.
To tutaj jak już widzę, jak już dwóch, słuchajcie, naszych rozmówców potwierdza to, to faktycznie trzeba ten serial obejrzeć. Gdzie, na jakiej platformie można go znaleźć?
On ma dedykowaną aplikację.
Aha, proszę Państwa, bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za bardzo ciekawą rozmowę, a moimi rozmówcami byli dzisiaj pani profesor Magdalena Musiał-Kark. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję ślicznie.
Profesor Krzysztof Brzechczyn, bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc Państwu.
I dr Marcin Kędzierski, bardzo dziękuję. Kłaniam się.
Dziękuję, dobrej nocy.
Ja się Państwu kłaniam i zapraszam na kolejne wydanie naszego magazynu już w następną niedzielę. Cezary Kościelniak, dobranoc Państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.